O, tutaj między innymi.
Nigdy z komuną.
11 listopada. Wtedy były pochodnie, wtedy były transparenty.
Aha, to był 88 rok.
Tak.
Wtedy już były organizacje, różne organizacje.
Tak.
PPSRD tutaj. Był Ruch Solidarności Młodych. Wtedy to była sytuacja już taka, że gdyby nie doszło do ugody, to powstałby ruch zupełnie inny,
oczywiście,
o innym charakterze, prawdopodobnie znacznie bardziej radykalny.
I Polska byłaby gdzieś w innym miejscu.
Ci młodzi nie mieli już niczego. Oni nie mieli przyszłości. I albo rozwaliliby to, albo po prostu musieliby żyć w nędzy, po prostu zduszeni zupełnie, bo była już przeszłość, była historia.
Chciałam tylko pokazać po prostu... Jak myśmy z Jurkiem robili, w jaki sposób na przykład ulotki na początku, bo o ile Solidarność miała sprzęt, to myśmy musieli robić własnym sumptem.
Czyli to było na PCV.
O, na przykład Simoniuk, Przemyk, Powiłuszko, kto następny? O, takie tam.
Bernard Bujwicki. Przez długi czas tego święta nie było, tego dnia. On nie był obecny w umysłach wielu Polaków, nie był w obrzędach, w obyczajach. Po prostu próbowano go zupełnie zlikwidować. O święcie niepodległości to usłyszałem z Wolnej Europy więcej. O tym, jak ścigano Ziembińskiego, jak go gdzieś tam skazano za to, że on organizował manifestacje i przemawiał i mówił o Katyniu. Kiedy przyszła Solidarność, to właściwie w przeddzień święta była rejestracja Solidarności w Sądzie Najwyższym, a na dzień rocznicy niepodległości był ogłoszony strajk generalny związany z kryzysem rejestracji Solidarności. Ponieważ byłem akurat w tej grupie założycielski związek, więc skóra nam cierpła, był mróz, było zimno. Potem rejestracja nastąpiła, spadł ogromny kamień z serca. Wtedy nie uczestniczyłem w żadnych uroczystościach. Po prostu byłem zajęty zupełnie innymi sprawami. Potem zaczęło się przywracanie historii. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo duże zasługi w Białymstoku miał ksiądz Gisztarowicz, Jerzy Gisztarowicz, który był duszpasterzem akademickim przy kościele Świętego Rocha. Na wieży miał biblioteczkę, w której można było znaleźć najróżniejsze materiały dotyczące walki o niepodległość Piłsudskiego. Sprowadzał ludzi, którzy opowiadali historię. Ponieważ bardzo często zawodowi historycy po prostu nie odważyli się mówić o tamtej sprawie.
Nazywam się Stanisława Korolkiewicz. Jestem, a właściwie byłam, działaczką Konfederacji Polski Niepodległej w latach 80. Byłam również etatową przewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego Białymstoku. Byłam również członkiem zarządu regionu. Dzień Niepodległości po raz pierwszy obchodziliśmy w roku 81. To było ogromne przebudzenie. Ogromna ilość ludzi poszła na cmentarz wojskowy. Było to coś tak pięknego, że pozostanie chyba na zawsze w naszej pamięci. Poszli studenci, poszli pracownicy, poszedł zarząd regionu. To był prawdziwy powiew wolnej Polski. Czuło się coś w powietrzu, że ma się coś stać. Ten 11 listopada to był taki dzień szczęścia przed nieszczęściem, jaki miało wkrótce nastąpić, bo wiemy, że już za miesiąc był ogłoszony stan wojenny. I pierwsze takie święto w stanie wojennym 11 listopada 82 roku spontanicznie obchodziło się, to znaczy chyba rozeszły się wówczas jakieś ulotki, żeby przyjść na cmentarz, gdzie były te uroczystości rok temu. Tam była tablica grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu wojskowym. Nas było chyba w granicach może wtedy po raz pierwszy 30-40 osób. To było bardzo niewiele. Pan Marczuk ukrywał się wówczas. Ktoś chyba w jego imieniu miał na karteczce coś tam napisane i odczytał dla dodania ducha. Zresztą uważaliśmy, że Stanisław Marczuk jest przewodniczącym Solidarności i to jemu się należy, jak gdyby to pierwsze słowo.
I znowu wrócił strach. To wiązało się z pewnymi możliwymi restrykcjami.
Tam było obstawione, była bezpieka, policja się kręciła. Każdy szedł indywidualnie. Nie szło się z grupą. Bezpieka nie miała takiej możliwości, żeby zatrzymać. Z kolei na cmentarzu też jest głupio. Stawaliśmy wszyscy przy grobie nieznanego żołnierza, zapalaliśmy znicze, odśpiewaliśmy hymn.
Wichrowski, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki w latach 80., tak zwanym pierwszym starym NZS-ie. Byliśmy fotografowani w czasie tych uroczystości przez Służbę Bezpieczeństwa przez kolejne lata, kiedy był stan wojenny, czy chodziliśmy nawet sami, czy chodziliśmy grupą, zapalaliśmy znicze przeważnie. No.
Na cmentarzu wojskowym.
Ja mówię tutaj właśnie o tych latach 80., o tym pierwszym starym NZS-ie, to marszałek Piłsudski był naszym idolem. Na przykład Wolna Rolkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa imieniem Józefa Piłsudskiego, taka była nasza drukarnia wtedy. Mocno zaangażowani właśnie w tą działalność byli ludzie z Konfederacji Polski Niepodległej. To była najbardziej bojowa grupa, wokół której skupiali się ludzie, którzy, tak powiem, bardzo mocno promowali sprawy niepodległości. Zresztą w samej nazwie to było ukryte. Natomiast wydawnictwa, które wtedy w nieoficjalnym obiegu powstawały, dotyczyły właśnie odzyskania niepodległości, dotyczyły spraw związanych z wojną polsko-bolszewicką roku 20. Drukowaliśmy również o cmentarzu Orląt Lwowskich, książeczki takie małe. Była to na pewno duża promocja z naszej strony właśnie spraw historycznych dotyczących niepodległości. Dzisiaj o tym wszyscy wiedzą.
Szliśmy na mszę świętą do kościoła świętego Rocha i odprawiał ksiądz Gisztorowicz. Było patriotyczne kazanie. Tak było przez kilka lat z rzędu. Ja z moim mężem, świętej pamięci Jerzym Korolkiewiczem, z którym razem działaliśmy w Konfederacji Polski Niepodległej, doszliśmy do wniosku, nie tak powinno wyglądać, że idziemy sobie cichaczem, ale że należy nadać temu wzniosły wydźwięk i powinno być to bardziej widoczne w Białymstoku. W 87 i 8 było to zupełnie inaczej. Szliśmy, pokazywaliśmy się w mieście, ZOMO oganiało, ale myśmy już starali się pokazywać wszędzie, żeby to jakoś wyglądało, a w 88 roku zwróciliśmy się do biskupa Kisiela, czy nie zechciałby odprawić mszy w katedrze. Ksiądz biskup zgodził się, że odprawi i zapytaliśmy, czy podczas homilii zechciałby wspomnieć, że tutaj jest wieniec, żeby za tym wieńcem ludzie się uformowali, tylko tyle. Zrobiliśmy mnóstwo pochodni, przez całe miasto z pochodniami zaszliśmy. Oprócz tego 11 listopada spotykaliśmy się zawsze w domach. Po tych uroczystościach śpiewaliśmy pieśni stanu wojennego, było ich mnóstwo. Przede wszystkim patriotyczne pieśni, które kupowało się jeżdżąc na mszę księdza Jerzego. Na przykład Orlątko, ta pieśń, co z piersi broczy.
O mamo, otrzy oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwał. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.
Śpiewaliśmy pieśni legionowe, żeby Polska była Polską. To była bardzo ważna działalność, dlatego że w takiej organizacji jak Konfederacja Polski Niepodległej 80% to byli młodzi ludzie. Uczyliśmy ich historii Katynia na temat 17 września. Uczyliśmy w ogóle historii prawdziwej, dawaliśmy Jasienicę do czytania. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tych obchodach takich rocznicowych zawsze Kościół katolicki brał udział. Był w farze ksiądz Liczwinko w kościele świętego Rocha, ksiądz Gisztorowicz, ksiądz Suchowolec, ksiądz Cieresko, który najpierw był w kościele świętego Wojciecha, później został przerzucony gdzieś bardzo daleko. Dodawali nam ducha. Z każdym rokiem przychodziło jak gdyby coraz więcej ludzi na takie uroczystości. Od 86 roku nie było więźniów politycznych, tylko zamykano na 48 godzin. I dlatego może ludzie się nie bali, bo zatrzymanie na 48 godzin nie było aż tak może nękające. W stanie wojennym przyznanie się do korzeni solidarnościowych było bardzo źle przez bezpiekę odbierane, ale na słowo Konfederacja oni dostawali gęsiej skórki i oni nas nie cierpieli. Myśmy byli ruchem piłsudczykowskim. Piłsudski doskonale wiedział, że państwo jest wartością dla Polaków jedną z największych. Kiedy nie ma własnego państwa, ludzie się degenerują. On miał tego świadomość. I człowiek jest niewolnikiem. Staje się powoli niewolnikiem. Konfederacja działała jawnie, żeby pokazać społeczeństwu, że coś się dzieje, że się nie boimy. Na przesłuchaniach byłam kilkadziesiąt razy. U mnie, u męża łącznie było na pewno około 30 rewizji.
Współorganizowaliśmy te uroczystości, tę mszę. Na 11 listopada w 1987 była taka dość duża wystawa poświęcona niepodległości Polski. Wtedy, zdaje się, po raz pierwszy została odprawiona taka uroczysta msza święta w katedrze białostockiej. Akurat no, nasze pokolenie to padło. Byłem internowany tam po prostu jak każdy w tamtym czasie, kto coś robił, coś go tam zawsze dosięgło. Nachodzona jest rodzina. Te rzeczy się odbijały na naszych dzieciach, na naszych rodzinach.
To będzie do archiwum bardzo ważne. My mamy bardzo dużo. O, na przykład to jest koło Choroszczy, tak zwana Szubienica, tam gdzie tracono powstańców.
Tak. Powstania styczniowego.
I myśmy tam chodzili, też garstka, proszę patrzeć ludzi, myśmy tam chodzili. A to jest taka jedna z większych tych manifestacji. Przechowałam ogromne archiwum, mimo tylu rewizji w domu.
To jest sprawa pamięci. Pamięć jest niezwykle ważna. Wychodziłem, to dzieci wiedziały, że idę na uroczystość Święto Niepodległości. Mam nadzieję, że one też będą tak chodziły kiedyś, prawda?
Moje córki na początku lat 90. uczestniczyły, już teraz nie, bo są dorosłe, ale mamy swoje dzieci, w Marszu Szlakiem Pierwszej Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyły i uzyskały odznakę.
Dla mnie tamten czas to jest taka moja własna Atlantyda. Ona być może jest trochę zatopiona, ale ja jestem dumny z tego, że brałem w tym udział. Cieszę się ogromnie, że poznałem w tym czasie wspaniałych ludzi, którzy nie dali się złamać.
Nie było w tej działalności strasznie takiego poważnego cierpiętnictwa. To była ogromna radość i gdyby jeszcze raz się coś podobnego zdarzyło, nie postąpiłabym inaczej, a wydaje mi się, że robiłabym jeszcze więcej, bo w tamtych latach byłam po prostu szczęśliwa.
Niepodległość to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. O niepodległości trzeba myśleć wciąż i wciąż ją budować. Na pewno inaczej niż w roku 18, w 20 czy w 39 i w późniejszych latach różnych. Każde pokolenie ma swoje własne wyzwania dotyczące niepodległości. Dzisiaj to jest na pewno sprawa gospodarki. To każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Co dzisiaj dla mnie to znaczy, prawda?